Radiowa Akademia Ekonomii.
Krzysztof Bałuk, dobry wieczór. Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki oraz Uniwersytet Zielonogórski zorganizowały 17. konferencję pod nazwą Energetyka Przygraniczna – Świat Energii Jutra. Mówi Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki.
Po rocznej przerwie wznowiliśmy kontynuowanie tejże konferencji. No, tematów jest bardzo wiele. Skupiliśmy się tym razem, bo to już nie organizujemy razem z partnerem niemieckim, a tylko sami.
Dlaczego?
No, partnerzy niemieccy trochę mieli inną wizję. Chcieli tą konferencję przenieść do Szczecina. No, myśmy uznali, że jednak na terenie naszego województwa tyle się dobrego dzieje w zakresie szeroko rozumianej energetyki i stąd postanowiliśmy kontynuować. Jak widać, trochę ma inny charakter, bo zaczęliśmy od sesji, od tego, co my dobrego tutaj robimy, a mianowicie od ekoenergetyki, od lugu. To są innowacyjne tematy, które w jakiś sposób oddziałują nie tylko na terenie Polski, ale i Europy, bo na przykład ekoenergetyka produkuje szybkie ładowarki dla 19 krajów już w Europie. Lug również jest firmą, która organizuje inteligentne oświetlenie również nie tylko w Polsce, ale również w wielu miastach Europy. Ale też chcemy rozmawiać o problemach związanych z bezpieczeństwem elektroenergetycznym. Jak wiemy, województwo lubuskie no jest zagrożone zarówno ograniczeniami w dostawach energii elektrycznej, jak również i blackoutem. Mieliśmy w 2017 roku blackout, gdzie przez wiele dni wiele tysięcy mieszkańców nie miało zasilania w energię elektryczną. No to jest wtedy katastrofa. Tutaj kwestia, która ostatnio wypłynęła, mianowicie te dyskusje i decyzje dotyczące Turowa, no w żywotny sposób uderzają również w nasz region, bo dla lubuskiego, szczególnie południowej części, elektrownia Turów jest elektrownią strategiczną.
A jakiego rodzaju działania można podjąć na skali kraju, Europy? Bo z tego co wiem, minister obrony Austrii stwierdziła, że blackout ma być pomiędzy 22 a 26 rokiem i że to jest 100% pewność, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Nawet stworzyli taki 4-minutowy film dla mieszkańców, w jaki sposób się zachowywać w czasie właśnie blackoutu.
No więc dzisiaj bardzo fajnie takie wprowadzające wystąpienie miał pan minister Gawryś i właśnie pokazywał, jak pomimo zwiększonego zapotrzebowania Polska sobie radzi w miarę. To dlatego, że ma właśnie stabilność w zakresie elektrowni opalanych paliwami stałymi, czyli węglem kamiennym i brunatnym. No ale w obliczu tych wszystkich zamierzeń, że mamy to ograniczać, może to doprowadzić do bardzo katastrofalnej sytuacji. No już wielu, coraz więcej się ekspertów wypowiada, że przy takim tempie redukowania konwencjonalnej energetyki, no to doprowadzimy do naprawdę tragedii. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Europę, nie ma jakiejś jednej wspólnej wizji, nie ma jednej polityki. Na przykład Francja atom, Niemcy odwrotnie, Hiszpania czy Włochy gaz drogi. I coraz więcej mamy w Europie takich nie wspólny mianownik, tylko się rozchodzimy w tych tematach dotyczących polityki. No to całe zamieszanie kiedyś może się na przykład źle skończyć.
I wtedy trzeba podjąć, ale to lepiej by było wcześniej podjąć decyzję, tak?
No więc ja nie jestem politykiem, więc trudno mi jest coś doradzać, ale jako energetyk no, jestem mocno zaniepokojony i myślę, że również profesorowie, którzy energetyką się zajmują, są na tej sali, również chyba podzielą to zdanie.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Jak ostatnio słyszymy, minister obrony Austrii twierdzi, że blackout nastąpi między 22 a 26 rokiem. Czy rzeczywiście podziela pan ten pogląd, że wcześniej czy później w Europie nastąpi taki ogólnoeuropejski blackout?
Kraje, o których pan mówił, pewno wiedzą, co ich czeka i wiedzą panowie, co mówią.
Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu, odpowiedzialny za energetykę.
Niemniej ich oceniać. Myślę jednak, że Europa popełniła pewne błędy, które się zemszczą straszliwie. Wiemy od wieków, nośniki energii były zawsze pewnym elementem politycznej gry. Ta polityczna gra dzisiaj jest przy zużyciu zasobów energetycznych w Europie tym bardziej brutalna. To nie chodzi tylko o gaz. To chodzi także o dostępność do najnowszych technologii. Tych technologii, które konsumują wiele pierwiastków ziem rzadkich, ich w Europie nie ma. Są daleko, pewno staną się niebawem także elementem bardzo poważnej gry o wpływy gospodarcze w skali globalnej. Austria będzie miała problemy, jej energetyka w ogromnej części jest uzależniona od gazu, także ta cieplna, a więc obywateli niedostatki gazu czy zbyt wysoka cena mogą straszliwie dotknąć. Dotknęły Hiszpanów. Od sierpnia praktycznie w Hiszpanii wiele podmiotów gospodarczych, szczególnie tych, które zajmują się produkcją stali, między innymi dla wiatraków, dla fotowoltaiki, przerwała produkcję, bo energia także z gazu jest zbyt droga. Niemcy w bieżącym roku przy niedostatkach gazu i ogromnych jego wzroście cen sięgnęli po własne zasoby energetyki brunatnej, nie bacząc na koszty emisji, nie bacząc na emisję, po prostu zabezpieczają swój kraj w energię. Świadectwem niedostatku w Niemczech niech będzie i to, że ich eksport energii w naszą stronę gwałtownie zmalał. Na szczęście my mamy sytuację nieco inną. Mamy bowiem własne zasoby jeszcze węgla brunatnego, jeszcze gdzieś tam do lat 40. któryś węgla kamiennego i bloki, które jeszcze mogą funkcjonować. Co to znaczy jeszcze? Jeszcze to znaczy gdzieś od 2025 roku zaczną się wykruszać. Jedne z przyczyn ekonomicznych, rosnące koszty uprawnień do emisji, powalą ich logikę działalności gospodarczej. Inne ze względu na zużycie nowych bloków, nowej generacji, tej podstawowej, poza słusznie rozwijającą się i wspieraną energetyką odnawialną, póki co nie widać. Nie zbuduje się energetyki jądrowej, atomowej z medialnych donosów, z medialnych emocji, z medialnych zapowiedzi. Tu są potrzebne ogromne pieniądze. My ich dzisiaj nie mamy. Czyli przenosząc to na nasze podwórko, myślę, że także powinniśmy przygotować się na niedostatki dostaw energii po 2025 roku i na bardzo wysokie ceny. Wzrost cen w tym roku, jeśli kilkunastoprocentowy, pod bliżej 20% niż 10%. Jeśli rozpocznie, to będzie to cykl kilkuletni, w którym cena energii w tej skali z roku na rok będzie rosła. Kto to wytrzyma? No ani nasze budżety domowe, i ani budżety samorządowe, ani tym bardziej branże gospodarki energochłonne. Różnego rodzaju mechanizmy, które zapowiadają dziś politycy wsparcia różnych grup społecznych dla zniwelowania dokuczliwości wzrostu cen, nie są rozwiązaniem. To są rozwiązania o charakterze kupowania głosów wyborców, moim zdaniem, i niczym więcej. Cena energii będzie rosła, dostępność do energii zmaleje. Przełoży się to również na wyhamowanie rozwoju energetyki odnawialnej i to będzie cios w wielką klimatyczną filozofię Unii Europejskiej.
A jakie jest rozwiązanie, jest jakiś pomysł w ogóle na to, w jaki sposób przeciwdziałać tym zjawiskom?
Energetyka jutra zaczęła się przedwczoraj. Ten czas przespaliśmy. Problemy dzisiaj to, no, dla przykładu, zaniechana inwestycja w Ostrołęce, długotrwające przetargi i różnego rodzaju warianty rozbudowy energetyki szczecińskiej. Dzisiaj na szczęście robione są bloki gazowe. Stojący blok 900 megawatowy w Jaworznie, który miał pracować już od początku roku, a nie będzie pracował szybciej niż może w marcu w roku przyszłym. To kłopoty z Turowem świadczą o tym, że nie mamy ani wizji, ani koncepcji strategicznej, jak ubezpieczyć kraj w dostawy energii. Energetyka odnawialna na szczęście rozwija się, mocy mamy coraz to więcej, ale przecież nie zawsze wieje i nie zawsze świeci słońce. Czas, w którym trzeba będzie pomyśleć o inwestycjach nowych bloków, minął. Dziś trzeba się zastanowić, jak przeżyć te najtrudniejsze lata w końcówce 20 lat bieżącego wieku. No i jakie inwestycje szybko rozpocząć? Szybko, no to na pewno część w gazie drożącym straszliwie, bo ma zdolności regulacyjne tego rodzaju, generacja wysokie. No i wrócić do koncepcji energetyki bez wątpienia jądrowej, ale nie na zasadzie medialnych przepowiastów, ale przygotowania środków ich sfinansowania. Ta energetyka jednak wymaga 17-20 lat cyklu inwestycyjnego. Prosto. Rok 21, pierwsze bloki urodzą się po roku 2040, jeśli zaczniemy dziś. Recepta? Przygotować się na życie w ograniczeniach dostaw energii i na bardzo wysokie ceny, aby przeżyć lata 30.
Ale to nie jest problem tylko Polski, ale całej chyba Europy.
No bo cała Europa uległa pewnej, jakby to powiedzieć, wieży klimatycznej, wyzbywając się swoich zasobów energetycznych, skazała się na zależność od dostaw nośników energii z zewnątrz. Cała Europa za to zapłaci. Myślę, że nie pozbieramy się zbyt szybko z tej obłędnej, nie do końca jednoznacznej filozofii ochrony klimatycznej. To bowiem dzieje się w skali globalnej. Jeśli dzisiaj Indie rosną na niebawem pierwszą albo drugą potęgę gospodarczą świata, sięgają po węgiel swój, nie tylko swój. Jeśli Chiny, przodujący przecież kraj w rozwoju energetyki niekonwencjonalnej, odnawialnej, sięgają po węgiel i ograniczają zużycie. Jeśli Stany Zjednoczone nie rezygnują z węgla, no to coś do cholery o tym świadczy. Zauważmy to w Europie. To coś świadczy złego. Przygotujmy się na ten czas do przeżycia.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Od kilku lat obserwujemy, można powiedzieć, eksplozję instalacji fotowoltaicznych. Czy to w jakiś sposób zmieniło podejście do, mówię o firmach, które zarządzają energią?
Oczywiście, że tak. Ten wzrost poziomu mocy przyłączanej stanowi również wyzwanie dla każdego operatora systemu dystrybucyjnego, a więc spółki, która zarządza siecią.
Marek Szymankiewicz, wiceprezes zarządu do spraw infrastruktury sieciowej Enea Operator.
Naszą rolą jest z jednej strony bezpieczne i umożliwienie bezpiecznego wprowadzania tej energii do sieci, ale nade wszystko umożliwienie i stworzenie warunków, w których będziemy w sposób bezpieczny i bezprzerwowy, i to jest nadrzędna rzecz, dostarczali energię do klienta końcowego.
Pojawiają się również głosy, że to jest kłopot, ponieważ no, jak dzisiaj widzimy, pogoda jest taka, jaka jest, tej energii nie ma, a gdy pojawi się słońce, tej energii jest nadmiar.
To prawda, dlatego to wyzwanie, które jest przed nami, jak ja to dzisiaj mówiłem, polega między innymi na tym, żeby nauczyć się z jednej strony, kiedy ten słońca jest dużo, kiedy poziom mocy przyłączeniowej jest wysoki, zarządzać w taki sposób, żeby do szklanki o pojemności 1 litra wlać 3 litry wody, przy tym nie rozlewając. Ale są do tego narzędzia, możliwości, które musimy zbudować po to, żeby rzeczywiście transformacja energetyczna powiodła się, żebyśmy mogli się cieszyć z energii czystej, ekologicznej. Tymi rozwiązaniami są z jednej strony magazyny energii, ale tymi rozwiązaniami jest również możliwość sterowania zarówno popytem, jak i podażem. Aktywowania wszystkich użytkowników przyłączonych do naszej sieci, zarówno odbiorców, jak i wytwórców, do świadczenia tzw. usług elastyczności.
Wielu tutaj obecnych na sali twierdzi, że to jest niemożliwe, żeby magazynować energię OZE i zastępować energię konwencjonalną energią odnawialną, po prostu, że to jeszcze jest za wcześnie, że to się nie uda.
Pewnie gdybyśmy dzisiaj chcieli to zrobić, to prawda. Ja powiedziałem, że przynajmniej przez 2 dekady będziemy w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie generalnie budowali energetykę i tą zieloną transformację w sytuacji, kiedy równolegle obok siebie będą funkcjonowały dwa systemy elektroenergetyczne. System dotychczasowy, który związany z produkcją z elektrowni systemowych, które posiadają ślad węglowy, i drugi równoległy, który musi z nim współpracować, związany z energią ekologiczną.
Rząd Austrii przygotował filmik, taki 4-minutowy filmik informujący o tym, jak się zachować w przypadku, kiedy wystąpi blackout. Zapowiadają, że ten blackout wystąpi między 22 a 26 rokiem. Podobnie też decyzje takie uczące społeczeństwo następują w Hiszpanii. To rzeczywiście jest zagrożenie?
Ja bym tego nie transponował na rynek polski. Mamy zupełnie inną strukturę nośników. Te rynki w głównej mierze opierają się na paliwie gazowym. My w głównej mierze korzystamy również z paliwa, jakim jest węgiel, a więc ta dostępność surowca jest zupełnie inna i myślę, że przekładanie tak jeden na jeden tych scenariuszy austriackich na polski rynek nie powinno mieć miejsca.
Dzisiaj także słyszeliśmy, że jest zagrożenie brakiem energii, tutaj zwłaszcza zachodniej części Polski. Jest to realna perspektywa?
Według mnie nie. Jesteśmy dobrze zabezpieczeni, a muszę panu powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o województwo lubuskie, ono dosyć mocno przoduje w rozwoju energetyki odnawialnej. Ja myślę, że absolutnie dla województwa lubuskiego świeciło i świecić będzie słońce, także...
Wspomniał pan o magazynach energii. Na czym to polega? Jak magazynujecie taką energię właśnie odnawialną, żeby później wykorzystać w czasie, kiedy tej energii jest potrzeba więcej?
Oczywiście ja, mówiąc o magazynach energii, powiedziałem, że nie myślę tylko i wyłącznie o akumulatorach, które sobie wyobrażamy, chemicznych, chociaż one będą stanowiły istotne zaplecze do tego, żeby energię produkowaną w szczytach przenosić poza godziny szczytowe, poza godzinę 18 i z tych magazynów dostarczać energię do klientów. Ale magazynem, proszę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o województwo lubuskie, jest elektrownia szczytowa pompowa w Dychowie. To też jest magazyn. Mówimy o wykorzystaniu wodoru do magazynowania energii. To też jest rozwiązanie. Jest wiele, mówimy o tym, żeby energię również wykorzystywać w zakresie na przykład ciepłej wody użytkowej, a więc również magazynować ciepło w wodzie. To też jest magazyn. I tak by można było wyliczać. Tych źródeł magazynowania energii jest wiele. Nasza mądrość polega na tym, żebyśmy to potrafili wykorzystać i w ostatnim elemencie, ewentualnie jeśli już bilans będzie niezrównoważony, stosować tak zwane redysponowanie, czyli ograniczenie pracy w przypadku istotnej nadwyżki podaży. Ale tak jak powiedziałem, budujmy system magazynowania taki holistyczny, szeroko rozumiany.
Pojawiały się także koncepcje, żebyśmy magazynowali w akumulatorach samochodowych energię w nocy i później oddawali do sieci. To jest możliwe, bo takie koncepcje były w Niemczech i też mówiło się o tym w Polsce.
Oczywiście, że to jest możliwe, natomiast wymaga to oczywiście odpowiedniego nasycenia pewną liczbą samochodów o napędzie elektrycznym.
I jeszcze na zakończenie, w takim razie my, mieszkańcy naszego regionu, możemy się czuć bezpieczni, jeżeli chodzi o dostawy i niezakłócone dostawy energii elektrycznej?
Tak jak powiedziałem, nasza spółka na operator działa na obszarze województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, całej północno-wschodniej części kraju. Proszę mi uwierzyć, ta energia jest w dobrych rękach.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Pamiętam, że dobrych kilka lat temu, spotkaliście państwo się w podobnym gronie jak dzisiaj i rozmawialiście właśnie o tym, żeby w gminach zakładać właśnie oświetlenie LED-owe, co powinno w dużym stopniu ograniczyć koszty w gmin, ale to miały być także takie lampy zasilane solarami. Jak te idee zostały przekute przez te kilka lat?
Jeżeli chodzi o to, co my proponowaliśmy, to...
Mariusz Eismont, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw technicznych Look Light Factory.
Rozwiązania solarne są bardzo dobre, ale tylko tam, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej, gdzie koszty budowy zasilania byłyby wyższe niż koszty budowy instalacji solarnej. Na dzisiaj skuteczność rozwiązań, które oferuje nasza firma Look, jest na tyle wysoka, że nie ma sensu budować solarnych rozwiązań indywidualnych, bo koszt gromadzenia energii w miejscu jest po prostu zbyt wysoki.
To znaczy co, akumulatory są jeszcze nie tak sprawne, żeby zatrzymać tę energię, tak?
Akumulatory i ogniwa fotowoltaiczne. Proszę zwrócić uwagę, że my najdłuższy czas świecenia potrzebujemy zimą, bo wtedy oprawy świecą prawie 13 godzin, czy 14 nawet godzin, albo 15 muszą świecić w nocy, bo noc jest najdłuższa, a mamy najkrótszy czas operowania Słońca. I te wszystkie systemy w polskich warunkach są po prostu przewymiarowane, bo przez nieznaczną część roku muszą być przewymiarowane po to, żeby gromadzić więcej energii. I one się świetnie sprawdzają, takie systemy, które dostarczamy, na przykład do krajów Bliskiego Wschodu, czy do krajów południa Europy, tam, gdzie to promieniowanie słoneczne jest dużo wyższe i uzyski ze Słońca są dużo, tym samym dużo wyższe. W naszych szerokościach geograficznych dużo lepiej jednak jest postawić na sprawdzone rozwiązania, no chyba, że faktycznie nie mamy dostępu do sieci energetycznej i wtedy opłaca się na przykład na przejściu dla pieszym gdzieś poza miastem ustawić taki słup zasilany energią solarną. W pozostałych wypadkach jest to ekonomicznie w żaden sposób nieuzasadnione. Ta energia przesłana będzie zawsze tańsza i koszt budowy takiego punktu będzie zawsze dużo niższy niż budowa punktów z indywidualnymi ogniwami fotowoltaicznymi.
A oświetlenie LED-owe rzeczywiście jest tak opłacalne? Można to przełożyć na koszty związane z funkcjonowaniem gminy?
Tak, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Oszczędności przy LEDyfikacji, takie jakby gwarantowane, to w ogóle bez robienia projektu to jest co najmniej 50%, natomiast najczęściej one sięgają 60, 70, a nawet 80% w stosunku do istniejącej dzisiaj infrastruktury opartej o lampy metalohalogenkowe, rtęciowe lub sodowe. Co bardzo ważne, jeżeli podejdziemy do tego w sposób sprytny, czyli zainstalujemy również systemy zarządzania, to taki słup oświetleniowy będzie nam służył 24 godziny na dobę, czyli będzie można do niego zamontować również kamerę, czujnik jakości powietrza. To jest bardzo ważne, tak? Bo na dzisiaj mieszkańcy chcą wiedzieć, jaka jest jakość powietrza w okolicy. My nie mamy jak ich powiesić, bo nie ma jak ich zasilić. Taki słup wyposażony w oprawę LED-ową, wyposażoną w smart rozwiązanie, smart controller, które zasila 24 godziny na dobę, pozwala na dołączanie również tego typu urządzeń. No i to jest przyszłość. Wykorzystanie tej LEDyfikacji i oszczędności z redukcji zużycia energii na rozwiązania smart.
No tak, ale mówił Pan o 70% oszczędności, a inwestycje?
Jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji, to przy takiej prostej wymianie, czyli zamieniamy oprawy na istniejącym słupie, zwrot z inwestycji w zależności od miejsca w Polsce to jest pomiędzy w tej chwili 2, a maksymalnie 4 lata. Przy inwestycjach, które wymagają również budowy nowych słupów, ten zwrot to jest około 6-7 lat. Ale to mówimy wtedy, kiedy budujemy punkty na nowo, zupełnie nowych słupach. Jeżeli to jest tylko wymiana opraw na słupie, to przy dzisiejszych kosztach energii zwrot występuje najczęściej w przeciągu 2-3 lat.
Skoro tak jest, to dlaczego gminy się do tego nie podłączają? Bo widzimy w wielu miejscach jeszcze tradycyjne oświetlenie.
Myślę, że tutaj odpowiedź nie jest skomplikowana. Są tego dwa powody. Po pierwsze, mimo że mogłyby być takie rozwiązania sfinansowane przez wykonawcę, to zadłużenie, które by no na chwilę, na te 3 lata, tak, byłoby wprowadzone, zwiększa zadłużenie gminy, co źle wpływa na jej wskaźniki ekonomiczne, ale podstawowym problemem w gminach jest fakt, że większość infrastruktury oświetleniowej należy do operatorów energetycznych, którzy nie do końca są zainteresowani modernizacją, czyli gmina nie jest właścicielem i tu jest problem. Wszędzie tam, gdzie gminy są właścicielami infrastruktury, wymieniają to i modernizują, natomiast tam, gdzie nie są właścicielami infrastruktury, pojawia się kłopot własnościowy, bo operator energetyczny nie jest tak samo zainteresowany zmniejszeniem kosztów eksploatacji jak gmina.
Operator energetyczny najczęściej to firma państwowa, nie można zmobilizować ich do tego typu działań?
Wydawałoby się, że można i są operatorzy, którzy mają bardzo duże tempo LEDyfikacji, a są tacy, którzy mają wolniejsze. I ciężko jest teraz mówić, czy można ich zmusić. No to jest już działanie dla naszych polityków. Tak powinno być. Wszyscy byśmy chcieli. Był nawet plan ponownej komunalizacji mienia tej infrastruktury oświetleniowej w miastach po to, żeby to miasta mogły decydować o tym kształcie. Są gminy, które udaje się dogadać z koncernami energetycznymi i robić to wspólnie. No, są takie, w których niestety następuje stagnacja. I to jest, uważam, główna przyczyna problemów na dzisiaj w braku modernizacji. Wszędzie tam, gdzie gmina jest właścicielem infrastruktury, wymieniają infrastrukturę i konsumują oszczędności. Tam, gdzie nie są właścicielami, niestety mają z tym kłopot.
W województwie lubuskim mógłby Pan podać przykłady gmin, które właśnie już korzystają z tego faktu, że mają tego typu oświetlenie?
W województwie lubuskim, jeżeli chodzi o gminy, nie potrafię podać tak z głowy. Na pewno mogę powiedzieć, że Zielona Góra bardzo intensywnie wszędzie tam, gdzie buduje wszystkie inwestycje nowe, w nowe drogi, zawsze się wiążą z modernizacją oświetlenia i stawianiem właśnie nowego oświetlenia. To można łatwo sobie zobaczyć, dlatego że wiedzą, że nie ma lepszego momentu. Jak budujemy nową drogę, trzeba już postawić nowe oświetlenie po to, żeby być niezależnym i po to, żeby być energooszczędnym. Jeżeli chodzi o całe gminy, to ciężko jest mi powiedzieć tak, wymienić gminy z pamięci.
a ścieżki rowerowe tam, gdzie trudno jest o energię elektryczną i duży koszt byłby do prowadzenia tejże energii, to optuje pan za tym, żeby jednak stawiać te solary po to, żeby tworzyć energię ze słońca, z wiatru być może?
Jeszcze raz powtórzę, nie, bo jeżeli to nie jest jeden punkt, a jest to cała ścieżka, to z całą pewnością koszt doprowadzania energii jest niższy niż budowa tych punktów, takich punktów powiedzmy fotowoltaicznych, indywidualnych. Koszt takiego punktu jest bardzo wysoki, niestety. Koszt doprowadzania energii to jest oczywiście budowanie pewnej stacji, przyłącza, ale później ze względu na bardzo niską moc zainstalowaną, sam koszt kabla już nie jest wysoki. I tak musimy stawiać słupy, i tak musimy kopać, więc jeżeli jest skąd wziąć tę energię i to jest dłuższy odcinek, na pewno opłaca się ją dostarczyć. Warto sobie zresztą przejechać na przykład ścieżkami wokół Zielonej Góry, ścieżką do Zatonia oświetloną, która jest oświetlona zwykłymi oprawami, naszym produktem Urbini. Jak to wygląda? Fantastycznie przy bardzo niskim zużyciu energii, a można się próbować przejść na przykład instalacja fotowoltaiczna, takie oświetlenie, to nie jest ścieżka rowerowa, ale piesza w porcie w Ścigacicach. I porównać sobie te dwa miejsca, zobaczyć jak to funkcjonuje jedno i drugie po 5 latach, czy coś widać w Ścigacicach w nocy, czy nie widać. No to jest takie porównanie. Te rzeczy się po prostu nie sprawdzają w naszym klimacie.
To świadczy o tym, że my niepotrzebnie na tych dachach mocujemy te ogniwa fotowoltaiczne w naszym klimacie, w naszej szerokości geograficznej?
Nie, to absolutnie o tym nie świadczy. To jest zupełnie inna sytuacja. W domu po pierwsze oddajemy energię do sieci, a częściowo ją konsumujemy. My nie gromadzimy energii w akumulatorach i to jest ta podstawowa różnica. Gdyby się okazało, że musimy tą energię gromadzić w akumulatorach, to oczywiście, że skonsumujemy też dużą część latem. Nie mamy aż takich różnic w domach jak na ulicy, prawda, że to głównie zimą jest najdłuższy czas świecenia, ale instalacja domowa ma jak najbardziej sens. Sam taką posiadam i uważam, że to jest jedno z lepszych rozwiązań dla poprawy naszego bilansu energetycznego. Ale to jest zupełnie inne rozwiązanie, bo tutaj nie gromadzimy energii w przypadku instalacji fotowoltaicznej w domu, tylko oddajemy do sieci i wykorzystujemy na własne potrzeby.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw. Oznacza to, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Czy taki spis może cokolwiek zmienić? Po co to w ogóle jest robione? Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego. Czemu ma służyć ten obowiązek?
Ta ewidencja urządzeń grzewczych w naszych domach ma jeden dosyć prosty, oczywisty cel, to znaczy tym celem takim bardzo dalekosiężnym jest poprawa jakości powietrza w naszym kraju. Powód dlatego taki, ponieważ połowa zanieczyszczenia pyłowego w Polsce, połowa pyłów zawieszonych i drobnej frakcji, i grubej frakcji, połowa to jest dym z naszych własnych domów, czyli połowę polskiego smogu produkujemy w naszych gospodarstwach domowych i ta inwentaryzacja ma na celu określenie problemu, zdefiniowanie jego, sprawdzenie ile tych kotłów i gdzie jest, po to, żebyśmy sprawniej mogli te kotły wymieniać, po to, żeby informacja o obowiązku wymiany tych kotłów mogła dotrzeć do każdego.
Te kotły, to nie tylko chyba chodzi o kotły, bo jak czytałem, to również chodzi o kominki, chodzi o różnego rodzaju źródła ogrzewania po prostu, tak?
Tak, oczywiście przy okazji inwentaryzuje się wszystko, bo pamiętajmy o tym, że my mówimy o kopciuchach, o kotłach na węgiel, kotłach na drewno, ale jeżeli ktoś ma kominek, który nie spełnia norm emisyjnych, no to niestety taki kominek również albo wymaga przebudowy, albo wymiany, albo jak niektóre uchwały antysmogowe mówią, będzie potrzebował elektrofiltru na kominie, który zmniejszy emisyjność takiego kominka.
Ale co da w takim razie ta ewidencja? Wiedzę tylko o tym fakcie, kto czym ogrzewa?
No tak, będziemy wiedzieli, znaczy no my jako aktywiści, tylko my będziemy ogólnie wiedzieć, gminy będą miały tę informację, kto ma jakie źródło ciepła i uważam, że dzięki temu gmina będzie mogła dotrzeć do mieszkańców, do adresów, w których się te kopciuchy znajdują, z informacją o tym, że są programy dotacyjne, bo przypomnijmy, mamy programy dotacyjne do wymiany takich kotłów, to są programy gminne, albo programy miejskie, duże miasta takie jak Poznań, Wrocław czy Warszawa mają swoje programy dotacyjne, w których oferują nawet kilkanaście tysięcy złotych do wymiany takiego kotła. Natomiast mamy również program Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dopłaca i do wymiany kotła, i do ocieplenia domu. Więc wydaje mi się, że tutaj można by dotrzeć wtedy poprzez gminy do mieszkańców, do właścicieli tych kotłów z informacją o dotacjach, o tym, że te programy dotacyjne są i że warto z nich korzystać, bo to jest jednak duża korzyść dla obywatela, tego typu dopłaty. No i później korzyść dla nas wszystkich, bo będziemy oddychać czystszym powietrzem.
Wiele osób ma ogrzewanie miejskie, czy ma ogrzewanie gazowe, albo nawet pompę ciepła i dodatkowo ma jeszcze zamontowany kominek, w którym okazjonalnie rozpala drewno. Czy to też powinno być zgłoszone?
No tak, zgłaszamy każde źródło ciepła w naszym domu. Czyli jeżeli mamy kocioł gazowy, dodatkowo kominek, to zgłaszamy zarówno kocioł gazowy i kominek. Jeżeli mieszkamy w domu, który ma na przykład 5 pieców kaflowych, to zgłaszamy każdy z tych pieców kaflowych, czyli piszemy piec kaflowy, liczba 5. Natomiast jeżeli mieszkamy w bloku, który jest ogrzewany ciepłem miejskim, ciepłem systemowym, no to tutaj problem mamy z głowy, dlatego że tym się zajmuje zarządca budynku, najczęściej spółdzielnia, która po prostu zgłosi nasze lokale i w tym przypadku ta część obowiązku jakby spada na zarządcę budynku.
Rozumiem, że w momencie, kiedy powietrze jest stosunkowo mocno zanieczyszczone, to obowiązuje w niektórych już miastach, miejscowościach zakaz palenia w kominkach i tutaj będzie możliwość przypominania o tym fakcie, tak?
No tak, to prawda. Niektóre programy ochrony powietrza, takie wojewódzkie dokumenty przyjmowane co 3 lata, które tworzą takie ramy prawne do tego, żeby to powietrze się poprawiało, zakładają, że w dniach smogowych, w dniach, kiedy to powietrze jest fatalnej jakości, palenie w kominku, tak zwanym, no, takie rekreacyjne palenie dla przyjemności, jest zakazane. To znaczy nie powinniśmy tego robić, jeżeli dni są bardzo smogowe, tylko podkreślam, to są kominki rekreacyjne, te, których rozpalamy sobie ogień dla naszego komfortu, dla przyjemności. Natomiast ci, którzy ogrzewają się kominkami, i to jest jedyne źródło ciepła, oczywiście nie mają tego obowiązku, bo no, przepisy nie dotyczą kominków, które ogrzewają nasze mieszkanie jako jedyne źródło ciepła.
Już od wielu lat trwają różnego rodzaju programy, o czym pan wspomniał. Mówię o wymianie pieców w gminach. Jest także program Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda. Wszystkie te elementy, które właśnie mają służyć temu, żeby to powietrze nad naszym krajem było bardziej czyste. Czy jest już efekt, pana zdaniem?
Efekt poprawy jakości powietrza jest tam, gdzie tego typu wymiany kotłów były najwcześniejsze i były najsilniej przeprowadzone, czyli w Krakowie. W Krakowie od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem i mamy już bardzo wiarygodne pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które zresztą na potrzeby Polskiego Alarmu Smogowego profesor Kleczkowski przetworzył i pokazał. I tam już z tych pomiarów powietrza w Krakowie widać, że spada bardzo znacząco zanieczyszczenie powietrza w Krakowie w porównaniu z resztą województwa, w których te wymiany kotłów niestety idą dosyć wolno. I tu widać, że Kraków staje się tym beneficjentem, tym miastem, mieszkańcy Krakowa stają się tymi, którzy korzystają z tych przepisów, w których tego dymu w Krakowie jest zdecydowanie mniej i ta poprawa jest naprawdę znacząca. To są zmiany w ciągu kilku lat, nawet do 40% poprawy jakości powietrza, więc widać, że tego typu przepisy, tego typu zachowanie się u nas, obywateli, które doprowadzi do tego, że tych kopciuchów będzie zero, mam nadzieję, no to naprawdę skutecznie poprawi nam jakość powietrza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to powietrze jest fatalne.
Program Czyste Powietrze poprzednio zakładał wymianę pieców starego typu węglowych na piece nowego typu węglowych. Teraz już tego nie ma, tak?
To prawda. Od 1 stycznia nie będzie już takich dopłat na kotły węglowe, wymieniane na inne kotły węglowe. Powód jest, no jest kilka powodów. Jednym jest to, że taki kocioł węglowy, nawet lepszej kategorii, wciąż produkuje dosyć dużo dymu. Mniej, oczywiście mniej niż taki tradycyjny kopciuch, ale wciąż to jest sporo dymu, a jeżeli takich kotłów mamy mamy 1000 w naszej miejscowości, no to problem będzie wciąż poważny. A drugim powodem jest również polityka energetyczna państwa. Założono w tej polityce energetycznej, że do roku 2030 w miastach w Polsce będzie obowiązywał zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych. Więc byłoby to marnowanie publicznych pieniędzy, gdybyśmy teraz płacili za kotły węglowe, które obywatele będą u siebie instalować, i za 8-9 lat nakazali im likwidację tych kotłów, no bo będzie zakaz używania spalania węgla w gospodarstwach domowych. Więc to jest jakby konsekwencja też polityki energetycznej tego, że zapowiedziano do 2030 zakaz palenia węgla w miastach, a do 2040 zakaz palenia węglem we wszystkich gospodarstwach domowych w kraju, również na wsiach.
Do 2030 roku pozostało niespełna 9 lat. Jak pan sobie wyobraża, że to przedsięwzięcie będzie mogło zaowocować sukcesem w tych mniejszych miejscowościach, gdzie jest zwarta zabudowa, gdzie nie ma centralnego źródła ogrzewania? Co mają zrobić mieszkańcy w takiej sytuacji?
No, tu rozwiązań jest kilka. To znaczy mamy, tak jak pan powiedział, 9 lat, więc to jest dosyć dużo czasu, żeby zastanowić się nad tym, jak doprowadzić do tego, żeby wszędzie dotarły albo sieci ciepłownicze, albo sieć gazowa, albo możemy, przecież mamy jeszcze inne opcje, mamy również pompy ciepła, które bardzo dynamicznie w Polsce się teraz rozwijają. Mamy kotły na pelet, które też bardzo intensywnie się rozwijają i sprzedaż ich rośnie, więc tych alternatyw dla węgla jest dosyć dużo. Więc tutaj wydaje mi się, że to nie będzie jakimś wielkim problemem, zwłaszcza w miastach, gdzie wiele miast ma sieci gazowe i sieci ciepłownicze. Może być to problemem na wsiach, ale na to mamy z kolei 19 lat, żeby ten problem rozwiązać. Patrzymy na to też w odleglejszej perspektywie. Kiedy patrzymy na przykład na popularność pomp ciepła w ciągu ostatniego roku, no to rok do roku wzrosła ona z kilku procent do 20% wszystkich źródeł ciepła wymienianych w programie Czyste Powietrze, więc widać, że te dawniej uważane za alternatywne źródła ciepła, takie jak pompa ciepła, stają się powoli głównym czy mainstreamem, prawda? W tej chwili więcej wymienia się procentowo na pompy ciepła niż na kotły węglowe. Widać, że kotły węglowe są w odwrocie. Obywatele nie aplikują o to, żeby dostać dopłatę na kotły węglowe. Zresztą te dopłaty się już niedługo skończą, więc tutaj patrzmy na to w perspektywie 9 czy 19 najbliższych lat i tutaj się bardzo wiele zmieni w sensie dostępu do tych kotłów nowszych, lepszej kategorii, czy do pomp ciepła, czy do kotłów peletowych. Na pewno jest w polityce energetycznej państwa zapisane odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w całej Polsce w 2040 roku. Więc tutaj też patrzmy na ogrzewanie naszych domów, tak bardzo zwykle w rozmowach o tym, bardzo się skupiamy na tym, czy mamy źródło ciepła, jakie to jest źródło ciepła, ale rzeczywiście jest tak, że nowe domy, czy te nawet stare, w tej chwili powoli przechodzą pewne przeobrażenie, to znaczy zaczynamy te domy ocieplać, zaczynamy budować domy, które potrzebują bardzo mało energii, bo to są domy bardzo dobrze ocieplone i może, gdy przestawimy tory dyskusji z tego, jakim źródłem ciepła będziemy się ogrzewać, na takie tory, jak zbudować dom, jak skonstruować nasze życie, żeby nasz dom w ogóle albo prawie w ogóle nie zużywał energii, to wtedy to pytanie o źródło ciepła staje się już niepotrzebne, bo może się okazać, że nasze domy nie potrzebują aż tak dużo energii cieplnej, bo będą dobrze zaizolowane. Co po pierwsze zmniejsza nam koszty życia, no bo oczywiście ogrzewanie jest znaczącym udziałem procentowym w naszych budżetach domowych, ale również musimy o tym pamiętać, zwiększa naszą niezależność energetyczną. Przestaniemy być zależni od różnych surowców sprowadzanych z zagranicy. Możemy żyć, korzystać z odnawialnych źródeł energii, które są lokalne. To może być słońce, może być wiatr, prawda? Fotowoltaika, która napędza naszą pompę ciepła. Takich rozwiązań już na świecie jest coraz więcej. I myślę, że warto się przestawiać na ten tryb myślenia, w którym może nie mówmy o tym, co będzie nam ogrzewać dom, tylko zastanówmy się nad tym, czy w ogóle ten dom będzie musiał być jakoś znacząco ogrzewany, bo może nie będzie potrzebował aż tyle ciepła.
Mówił pan o działaniach administracyjnych, które służą temu, żeby to powietrze nasze było bardziej czyste, czyli różnego rodzaju dopłatach, karach, a świadomość. Czy zmienia się świadomość już ludzi, którzy mieszkają w tych miejscowościach, które są zadymione? Jeszcze w wielu miejscach ludzie po prostu wybierają ten model spalania, który przeszkadza innym i tworzy smog.
Może nie tyle wybierają ten model spalania, tylko po prostu trwają przy tym, co jest od lat w ich domu. Czyli nie zmieniają tego źródła ciepła, ale państwo mają telefony, które mówią, mój sąsiad mnie zadymia. Ja również jako rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego mam podobne telefony, podobne zgłoszenia od obywateli, którzy już nie mogą wytrzymać mieszkając przy jakimś sąsiedzie, który po prostu teraz nawet w lipcu, w czerwcu pali i dym się unosi wokół domu, nie można z tego domu wyjść, ponieważ ktoś tam sobie grzeje wodę do mycia wieczorem, prawda? Więc ludzie już są uczuleni bardzo na to, jakim powietrzem oddychają i to widać po telefonach czy słuchaczy, czy do nas. I pora na zmianę tej mentalności, pora na zrozumienie, że to nie jest, jeżeli sąsiad dzwoni i mówi, że drugi sąsiad mu przeszkadza wyjść na ogród, bo jest dym dookoła, się unoszą kłęby, no to ten, który te kłęby produkuje, powinien się zastanowić nad tym, czy to ma sens, bo to po pierwsze są koszty, po drugie to również jest komfort życia jego i jego rodziny, więc to jest coś, co powinno zacząć w naszym społeczeństwie już być coraz lepiej rozumiane.
A transport, a samochody, bo jak pan wie, w wielu miastach Europy jest zakaz wjazdu diesli na przykład. Czy tutaj także powinny iść działania związane właśnie z ograniczeniem możliwości poruszania się niektórych pojazdów?
Jak najbardziej. Jeżeli mówimy o zanieczyszczeniach transportowych, no to małe miejscowości, mniejsze, te, które cierpią w sezonie grzewczym, teraz w lipcu, teraz latem, mają bardzo czyste powietrze, ponieważ ten ruch transportowy w niewielkich miejscowościach jest mały, tego zanieczyszczenia jest dosyć mało. Natomiast jeżeli mówimy o aglomeracjach typu Warszawa, Wrocław, Kraków, aglomeracja śląska, no to tamten ruch, transport samochodowy wciąż jest bardzo istotnym czynnikiem i w śródmieściach, w tych najmocniej zanieczyszczonych obszarach z ruchu samochodowego powietrze nie nadaje się do oddychania nawet w sezonie letnim. I tutaj rozwiązania są proste. Wspomniał pan o miastach europejskich. Mamy około 300 takich stref w 300 miastach w Europie, w Unii Europejskiej, do których są wprowadzone pewne ograniczenia wjazdu określonych typów samochodów. One są różne, zależnie od kraju, zależnie od miasta, ale generalnie zasada jest taka, im mocniej zanieczyszcza takie auto, tym trudniej mu wjechać do takiej strefy. Czasami to są kompletne zakazy. W Polsce nie mamy ani jednego miasta, w którym tego typu strefa by występowała, a powinny być, ponieważ to powietrze również latem nie nadaje się do oddychania. No my jako Polski Alarm Smogowy bardzo naciskaliśmy na to, żeby tego typu rozwiązania się pojawiły. No zobaczymy, pojawił się projekt zmiany ustawy o elektromobilności, który zezwala samorządom na tworzenie tak zwanych stref czystego transportu. Czyli jeżeli parlament przegłosuje tę nowelizację ustawy, no to duże miasta czy mniejsze miasta, takie powyżej 100 tysięcy, będą miały obowiązek utworzenia takiej strefy czystego transportu, czyli będą musiały po prostu powiedzieć, okej, w ciągu najbliższych 18 miesięcy od wejścia w życie tych przepisów ograniczymy napływ pewnych najgorszych, najmocniej zanieczyszczających samochodów do śródmieścia. I to mogą być stare diesle, to mogą być samochody, które mają więcej niż 15 czy 20 lat. No, rozwiązań tutaj jest dużo, pomysłów też. Istotne jest to, żeby odciąć te najmocniej zanieczyszczające samochody z napływania do naszych miast, ponieważ z badań wynika, że około 70-80% zanieczyszczeń transportowych wytwarza mniej więcej 1/4 pojazdów. Czyli jeżeli tę 1/4 pojazdów z ulic wyeliminujemy, to powietrze się poprawi o 70-80%. To nie jest dużo pojazdów, to są te najstarsze, najgorsze, więc uważam, że warto i wtedy te ulice też będą bardziej przejezdne.
A jak pan ocenia w ogóle zmiany klimatyczne, nie tyle klimatyczne, co jakości powietrza w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat? Czy jest widoczna już poprawa? Bo jak powiedziałem, tych programów już sporo zostało wprowadzonych.
Czy generalnie ta poprawa jest, natomiast z badań wynika, że ta poprawa wynika głównie z poprawy, ze zmiany pogody, po prostu. Bo jeżeli mówimy o 5,5 milionach gospodarstw domowych w Polsce. 70 parę procent z nich ma kotły na paliwa stałe, na węgiel i na drewno. To znaczy, że to jest jakieś 3,5 miliona kopciuchów w kraju. Jeżeli z tych 3,5 miliona kopciuchów do tej pory udało nam się zlikwidować kilkaset tysięcy, bo to są tylko niestety takie małe liczby, no to spadek procentowy liczby kopciuchów jest stosunkowo niewielki. W związku z tym spadek, poprawa jakości powietrza wynikająca z likwidacji tych kopciuchów również jest niewielka, z wyłączeniem, jak powiedziałem, takich miast, gdzie bardziej radykalnie władze miasta podeszły do tematu, tak jak Kraków. I tam ta poprawa powietrza jest znacząca. Natomiast generalnie w całym kraju niewiele się zmienia. Jeżeli mamy czystsze powietrze, to zawdzięczamy to po prostu cieplejszym zimom. Dlatego tak bardzo nam zależy w Polskim Alarmie Smogowym, żeby te wymiany kotłów po prostu ruszyły z kopyta, żeby to po prostu zaczęło działać, żeby program Czyste Powietrze zaczął działać tak, jak zaplanowano, bo na razie niestety on się trochę rozpędza, ale wciąż tych wymian jest stosunkowo mało. W gminach i w miastach też tych wymian jest relatywnie niewiele, więc no, czekamy na poprawę jakości powietrza, która będzie rezultatem tych wymian i tych likwidacji kopciuchów.
Co jeszcze można zrobić, jeżeli chodzi o poprawę jakości powietrza? W Zielonej Górze ostatnio podpisywana jest umowa pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a miastem w sprawie tworzenia systemu przyrodniczego miasta.
To jest świetny pomysł, to można tylko przyklasnąć, żeby tej zieleni, zwierząt, przyrody było w mieście więcej, po to, żebyśmy my się mogli cieszyć tą zielenią, no bo też wiemy, zieleń, przyroda działa
absorbuje kojąco. Też, tak?
Tutaj z tym absorbowaniem to niekoniecznie. Ja nawet szukałem prac naukowych, w których ten efekt zieleni jako oczyszczający powietrze został zbadany i on jest relatywnie niewielki. To znaczy, inaczej mówiąc, zieleń w miastach jak najbardziej tak. Świetnie, im więcej drzew, tym mamy i chłodniej latem i przyjemniejsze środowisko do życia. Natomiast jeżeli oczekiwalibyśmy, że mnóstwo nasadzeń w mieście poprawi nam znacząco jakość powietrza, to się nie wydarzy. Drzewa oczyszczają powietrze, ale na tyle niewielkim stopniu, że to nie sprawi, że to powietrze będzie gwałtownie czystsze. Zlikwidować musimy niestety źródła ciepła i wtedy możemy mówić o tym, że to powietrze się znacząco poprawi, bo na to mamy naukowe dowody. Drzewa są świetne, ale pamiętajmy, najgorsze powietrze mamy jesienią i zimą, kiedy drzewa nie mają liści. Ich efekt oczyszczający jest zerowy. Właśnie wtedy, kiedy powietrze jest najgorsze. Więc tutaj to, że miasta zazieleniają, to jest fantastyczna informacja, natomiast no, nie oczekujmy, że zazielenienie miasta, wyłącznie zazielenienie miasta, znacząco poprawi nam jakość powietrza.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Piotr Siergiej, rzecznik prasowy Polskiego Alarmu Smogowego.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Miłego wieczoru i do usłyszenia. Krzysztof Baum.